kwas towarzyszy, no nie wyrasta się z tego. To nie jest tak jak z różnymi innymi schorzeniami, które możemy powiedzieć, to już jest zamknięte, na pewno wszystko jest za nami. Czasami można dokonać bardzo wiele, czasami można dokonać bardzo niewiele. Mówimy tutaj o mózgu, który poprzez używanie przez mamę alkoholu w czasie ciąży został w jakiś sposób zniszczony. Ale też wiemy o neuroplastyczności mózgu. W związku z tym, jeśli staramy się pewne funkcje usprawnić, to w dużej mierze to może mieć miejsce. Ale oczywiście wszystko zależy od stopnia uszkodzenia. Za każdym razem to jest inna sytuacja.
Mam wrażenie, że pokutuje trochę wciąż taki mit, że lampka wina nie zaszkodzi, szczególnie gdzieś w tym początkowym etapie.
No gdyby tak było, to nie mielibyśmy w Europie największej ilości dzieci z FAS we Francji właśnie, gdzie po prostu wino pija się do obiadu, czy w innych krajach, gdzie jest tak duże spożycie takiego delikatnego alkoholu, którym się nikt nie upija, tylko po prostu wprowadza niewielką ilość tej substancji chemicznej. No ale to jest jednak substancja chemiczna, która ma określony toksyczny wpływ na dziecko, na bardzo wrażliwy organizm rozwijającego się dziecka. Wśród Indian kanadyjskich, gdzie alkoholu spożywa się bardzo dużo, i również kobiety go spożywają, co piąte dziecko ma FAS. FAS jest tego rodzaju syndromem, który z jednej strony mógłby w ogóle się nie pojawić. To jest chyba jedyna sytuacja, której można w 100% uniknąć, ponieważ nie ma możliwości, żeby pojawił się FAS u dziecka, którego mama w ogóle nie używa alkoholu w czasie ciąży. A z drugiej strony, jeśli ten alkohol jest używany, w zależności od fazy ciąży, w zależności od podatności danej osoby, od dziesiątków różnych rzeczy, o których nie wiemy i nie mamy na nie wpływu, te uszkodzenia mogą być większe czy mniejsze, ale bardzo jest prawdopodobne, że mogą się pojawić. Ktoś mówi, Boże, no przecież to był jeden raz w czasie całej ciąży, jeszcze nie wiedziałam nawet, że w niej jestem. W zasadzie dla kobiety aktywnej seksualnie spożywanie alkoholu jest możliwe tylko w pierwszej fazie cyklu, ponieważ w drugiej fazie, kiedy już jest po owulacji, nie ma nigdy pewności, czy nie zajdzie w ciąży, czy nie jest tej ciąży i ten czas do kolejnej miesiączki powinien być czasem abstynencji.
Co najczęściej alarmuje rodziny, które do Pani trafiają, że to może być FAS?
Przede wszystkim trudności rozwojowe dziecka, trudności w tym, że to dziecko zaczyna odstawać od swoich rówieśników. Bo dziecko z FAS jest jakby zawsze dzieckiem młodszym. Czyli pięciolatek zachowuje się jak dwulatek. Jego rówieśnicy w przedszkolu potrafią, nie wiem, zająć się przez dłuższy czas jakimś działaniem, a on potrafi przez bardzo krótko. Oni potrafią wykonać 2-3 polecenia wydane jednocześnie, a on potrafi jedno. Oni potrafią współpracować w grupie, a on nie potrafi. Tego rodzaju problemy towarzyszą potem przez całe życie, bo ta różnica stale pozostaje. Jest nawet taka książka pod takim tytułem Dziecko, które nigdy nie dorośnie. No może nie jest to aż tak dramatycznie, ale rzeczywiście w pewnych aspektach dzieciom z FAS, oczywiście mówię tutaj o pełnoobjawowym FAS.
Jak się z takimi dziećmi, z takimi rodzinami pracuje? Bo pewnie trzeba wypracować pewne podejście rodziców czy opiekunów.
Przede wszystkim te dzieci bardzo potrzebują bardzo jasnych wskazówek. Tak jak małe dzieci. I chociaż są metrykalnie dużo starsze, to wciąż potrzebują jasnych wskazówek, potrzebują jasnych granic, potrzebują pewnego rodzaju wspierania w takim funkcjonowaniu na co dzień. A jednocześnie też pamiętajmy, że przy FAS bardzo często mam do czynienia z trudnościami w takim obszarze, na przykład jak abstrakcja.
Jeżeli chodzi o ten brak pojmowania abstrakcji, żartów, to tutaj można porównać do zespołu Aspergera, który też ma z tym problem.
Tak, bardzo wiele objawów, które pojawiają się u dzieci z FAS jest zbliżonych do tych, które możemy zobaczyć u dzieci ze spektrum autyzmu. W związku z tym też ta pomoc dla rodzin i praca z rodziną, bo terapia jest rodzinna, też jest bardzo podobna w obu tych sytuacjach, bo i te dzieci wymagają wsparcia w takim funkcjonowaniu, które pozwoli im bardziej rozumieć świat, bo świat nie jest dla nich tak prosty do zrozumienia.
Przechodzimy na taką terapię i zaczynamy od czego?
Zaczynamy od tego, żeby zobaczyć, co dla kogo jest problemem, bo żeby terapia rodzinna mogła się powieść, to wszyscy muszą tam mieć jakiś swój cel. A później też ustalamy jakiś cel wspólny, na ile się to da sprowadzić do jakiegoś wspólnego mianownika i ustalamy, czy wszyscy chcą takie cele osiągnąć. A potem szukamy środków, no bo jeżeli na przykład problemem jest to, że bardzo trudno nam się ze sobą skomunikować, zrozumieć siebie nawzajem, to staramy się pracować właśnie nad komunikacją w tej rodzinie i wyjaśniać, co jest tak trudnego w tej komunikacji, że komuś jest trudniej. To zależy od tego, co jest problemem rodziny, no to tym się zajmujemy.
W jaki sposób pracuje się nad komunikacją z taką osobą?
Staramy się pokazywać takie sytuacje, co jest mówione w takim języku wprost, a co jest mówione w jakimś sensie metaforycznie. Staramy się to troszkę dookreślać. Po drugie, często to samo dziecko jest zapraszane do tego, żeby pokazało, jak ono to rozumie, bo czasem jego sposób rozumienia też nie jest zrozumiały dla pozostałych.
Możemy określić jakąś taką grupę wspólnych dla każdej fazy zachowań, z którymi którymi najczęściej jest problem.
Tak, jeżeli mamy dzieci przedszkolne, to dziecko ma 5 lat, ale funkcjonuje trochę jak dwulatek, który nie zgadza się na coś, bo w tym wieku wyznacza się pewne granice, no ale pięciolatek już umie współpracować, już umie dzielić się, już umie widzieć racje innych osób i to jest głównie problem wtedy. Potem na poziomie szkoły podstawowej zaczynają się różnego rodzaju problemy, na przykład w obszarze właśnie abstrakcyjnych pojęć związanych z literaturą, gdzie posługujemy się metaforą, jakąś informacją nie wprost i też to dziecko wymaga większej ilości wsparcia, także umiejętność ograniczenia się do jakichś zachowań, no bo ten dziesięciolatek znowu zachowuje się trochę tak jak przedszkolak, na przykład, nie wiem, nie uznaje jakichś norm, nie dostrzega ich po prostu, więc wymaga większego wsparcia, kogoś, kto będzie mu pomagał w takiej sytuacji, kiedy nie wie, jak się ma zachować. I tu znowu jest problem trochę takiej struktury pomocy, ponieważ załóżmy, jeśli mamy dziecko z autyzmem, to jesteśmy w stanie poprosić o nauczyciela wspomagającego dla tego dziecka. Natomiast dziecko z FAS ma dużo mniej praw, chociaż jego sytuacja często jest dużo trudniejsza, ale wciąż jest to jakoś niedookreślone prawnie, czy nauczyciel wspomagający dla dziecka z FAS mógłby się pojawić. Bo jeżeli byśmy u tego dziecka zdiagnozowali autyzm, a miałoby ono bardzo podobne objawy, to tak, ale dziecko z FAS nie ma takiej łatwości.
Ścieżkę, powiem w cudzysłowie, kariery powinniśmy bardzo mocno dopasować się do tych zdolności, jeszcze bardziej chyba niż w przypadku osób zdrowych.
Jest bardzo duży potencjał, kapitał, który mają dzieci z FAS. Na przykład mogą mieć bardzo wybitne wręcz zdolności plastyczne, czy muzyczne, czy taneczne, a z kolei inne dziecko z FAS będzie niezborne ruchowo i będzie mieć ogromny problem z poruszaniem. To są też dzieci bardzo często bardzo czułe, opiekuńcze, zwłaszcza wobec zwierząt, wobec młodszych, wobec chorych osób, czyli wobec tych, od których nie czują się słabsze, czyli tych, którymi się mogą zaopiekować. Znam osoby, które ewidentnie mają FAS. To są dorośli ludzie. Oczywiście mieli to szczęście, że są dziećmi bardzo dobrze funkcjonującymi intelektualnie i dodatkowo obdarzeni pewnymi jeszcze talentami. Te talenty rozwinęli, skończyli wyższe uczelnie i bardzo fajnie funkcjonują, właśnie wykorzystując te swoje talenty.
Czy terapia w pewnym momencie się kończy?
Terapia kończy się wtedy, gdy zostanie osiągnięty jej cel. Najczęściej tak jest, że terapia rodzinna osiąga ten cel na jakimś etapie, ale nie jest powiedziane, że ta rodzina za kilka lat znów nie będzie potrzebowała jakiegoś wsparcia, no bo wejdzie na inny etap swojego rozwoju. Inne problemy mogą się pojawić.